Niech każdy postąpi tak, jak mu dyktuje serce, bez żalu i bez przymusu. Tak brzmi następna ważna zasada sformułowana przez apostoła Pawła odnośnie ofiarności. Zasada ta zapisana jest w 7 wierszu 9 rozdziału 2 listu do Koryntian. To, co czujemy w swoim sercu, to, co dyktuje nam serce, powinno decydować o skali naszej ofiarności. Znaczy to, że to, co czujemy, że powinniśmy ofiarować, powinniśmy ofiarować. Ale apostoł Paweł dodaje, że powinno się to odbyć bez jakiegokolwiek odczucia przymusu i bez cienia żalu. Jeśli żałujemy, że złożyliśmy taką a taką ofiarę, to nie jest ona Bogu miła. I lepiej, żebyśmy to, czego żałujemy, zachowali dla siebie. Bóg nie chce naszych ofiar, jeśli nie składamy ich z radością. Bóg kocha chętnych ofiarodawców. I tak właśnie brzmi w całości wiersz 7. Niech każdy postąpi tak, jak mu dyktuje serce, bez żalu i bez przymusu. Bóg kocha chętnych ofiarodawców. Bóg nie chce, żebyśmy czuli się przymuszeni do składania ofiar. Niektórzy ludzie mówią: złożę jakąś ofiarę, bo wszyscy dookoła tak robią i jakby to wyglądało, gdybym nic nie rzucił na tacę. Bóg nie chce tego rodzaju ofiar. Pamiętajmy, ofiara z przymusu, ofiara, której żałujemy, nie jest Bogu miła. Bóg pragnie, żebyśmy radowali się, okazując szczodrość, żebyśmy byli szczęśliwi z tego powodu, że możemy czymś się podzielić. Bóg może was tak hojnie wynagrodzić, że niczego wam nigdy nie zabraknie i będziecie mogli czynić wiele dobrego. To słowa apostoła z następnego 8 wiersza 9 rozdziału 2 listu do Koryntian. Apostoł naucza, że Bóg hojnie wynagradza ofiarność chrześcijanina. Człowiek wierzący, który jest szczodry, będzie zawsze doświadczał obfitego Bożego błogosławieństwa. Nie znaczy to, że to błogosławieństwo będzie wyrażało się w obfitości dóbr materialnych. Bóg obiecuje błogosławić nas wszelkimi duchowymi błogosławieństwami nieba. W 9 i 10 wierszu czytamy dalej: zgodnie z Pismem hojnie obdarzył biedaków. Jego wspaniałomyślność nie zna granic. Ten, który daje ziarno na zasiew i na chleb do jedzenia, przysporzy wam ziarna i pomnoży plon waszej wspaniałomyślności. Apostoł cytuje tu psalm 112. Psalm ten głosi, że błogosławiony jest ten człowiek, który boi się Boga i który jest wspaniałomyślny wobec biednych. Powinniśmy dzielić się z tymi, którzy cierpią niedostatek. Powinniśmy wspierać słabych, pomagać bezradnym, karmić głodnych, troszczyć się o chorych i bezdomnych. Zbyt łatwo przychodzi nam sądzić, że sprawa pomocy ubogim to kwestia działania organizacji charytatywnych. Jako chrześcijanie powinniśmy rozglądać się dookoła i udzielać pomocy najbardziej dotkniętym nieszczęściem, ubogim, potrzebującym. Bardzo często mamy możliwości, by kogoś z ubogich zaprosić do swojego domu, żeby poczęstować go czymś gorącym czy podarować mu coś do ubrania. Dlaczego tego nie robimy? Czy nie ufamy Bożym obietnicom? Apostoł Paweł podkreśla: ten, który daje ziarno na zasiew i na chleb do jedzenia, przysporzy wam ziarna i pomnoży plon waszej wspaniałomyślności. W ten sposób wzbogacicie się i będziecie zawsze hojni, a ja przyczynię się do tego, że Bogu będą składane dzięki. Ta ofiarna służba nie tylko zaspokaja niedostatek u naszych współwyznawców, ale pomnaża wdzięczność wobec Boga. Nasza ofiarność nie tylko zaspokaja niedostatek u naszych współwyznawców, ale wyzwala wdzięczność wobec Boga. Wspaniała myśl. Tę myśl rozwija apostoł Paweł w końcowych wierszach 9 rozdziału. Czytam od wiersza 13. Gdy się sprawdzicie w tej służbie, wielu ludzi odda cześć Bogu za wasze posłuszeństwo Ewangelii Chrystusa, do której się przyznajecie, i za waszą hojność we wspólnocie z nimi i ze wszystkimi innymi. Apostoł pisze o takiej właśnie sytuacji, gdzie ludzie, obserwując dobroć i hojność chrześcijan, pragną spotkać się z nimi znowu i odczuwają to, że to Bóg poprzez nich okazał im swoją wielką dobroć. Dawanie jest łaską. Dzielenie się jest przywilejem. Wielu ludzi odda cześć Bogu, gdy zobaczy waszą hojność, pisze apostoł Paweł Koryntianom. Dzisiaj dzieje się podobnie. Znane są historie wielu ludzi, którzy oddali cześć Bogu i powierzyli swoje życie Chrystusowi, dlatego, że spotkali się z życzliwością i z szczodrością chrześcijan. Szczodrość, hojność to jeden ze znaków miłości. W przedostatnim, 14 wierszu 9 rozdziału czytamy: oni modlą się za was i tęsknią, bo Bóg przez was okazał tak wielką dobroć. Właśnie apostoł pisze o takiej sytuacji, gdy ludzie, doznając dobroci i hojności chrześcijan, pragną spotkać się z nimi i odczuwają, że Bóg działa poprzez nich, dlatego modlą się i tęsknią za następnym spotkaniem. Modlą się, żeby Bóg przez nich okazał znowu wielką dobroć swoją. Dawanie jest wielką łaską. Dzielenie się jest przywilejem. Jako chrześcijanie, czyli ludzie Chrystusa, nie jesteśmy zobowiązani do przeznaczania jakiejś określonej części swoich dochodów na pomoc dla innych czy na kościelne ofiary. Nie. Nie chodzi o to, że obowiązują nas tu jakieś prawa, nakazy czy przepisy. Nasza szczodrość ma wynikać z odruchu serca. Nasza szczodrość ma być pokłosiem łaski zbawienia otrzymanej w Chrystusie. Chrystus ma być dla nas wzorem. On, który był tak bogaty, stał się dla nas nędzarzem, żeby nas ubogacić. Tak pisał apostoł wcześniej. Gdy Chrystus będzie mieszkał w nas, gdy będzie nas stale przemieniał i prowadził, niepotrzebne będą nakazy czy prawa, które by miały regulować naszą ofiarność. Będziemy dzielić się z innymi z ochotnego serca i będzie nam to sprawiać ogromną radość, a Bóg będzie nam błogosławił, bo kocha ochotnego dawcę. A ponadto, dzięki temu wielu ludzi będzie wyrażało wdzięczność Bogu i będą także modlić się o nas. Apostoł Paweł kończy swoje rozważania na temat ofiarności słowami: Bogu niech będą dzięki za jego nieoceniony dar. Tak, Boży dar jest nieoceniony. Bóg dał nam swojego jedynego Syna, wiedząc, że będzie musiał on umrzeć, żeby nas ratować. Ten dar jest największym darem, nieporównywalnym z żadnym innym. Cokolwiek my podarujemy, możemy i powinniśmy porównać z tym największym Bożym darem. Ten dar powinien nas zachęcać i inspirować. Pomyślmy przez chwilę, jak wspaniały jest ten Boży dar. Jezus, Boży Syn, przebywający w chwale u boku swego Ojca, zstąpił na ziemię i zamieszkał pomiędzy nami. Zdecydował się nie tylko żyć tutaj pomiędzy nami, w świecie pełnym zła, ale postanowił za nas umrzeć, aby dać nam możność ratunku, możność życia. Oddał się w ręce oprawców, został brutalnie zamordowany, oddał dobrowolnie swoje życie w ofierze, żebyśmy, ty i ja, mogli żyć wiecznie. Jezus jest cudownym Zbawicielem. Jest Synem Boga. Odkupił nas. Jest bezcennym, niewysłowionym darem Boga. Dla ciebie i dla mnie. Jest to najwyższy dar. Wzór wszelkiej ofiarności. Nie można już pójść dalej, niż uczynił to Bóg, ukazując nam swe szczodre, miłujące serce. Zakończyliśmy lekturę 8 i 9 rozdziału 2 listu do Koryntian. Następny, 10 rozdział, otwiera ostatnią, niezwykle ważną i interesującą część listu, w której Paweł pisze o swoim powołaniu apostolskim i o istocie apostolstwa w ogóle. Jak wiemy, we wspólnocie korynckiej, do której apostoł pisze, panowały podziały grożące rozbiciem jedności Kościoła. Większość Koryntian uznawało autorytet apostolski Pawła, ale była pewna część wspólnoty w Koryncie, która odmawiała mu tego autorytetu i była nastawiona względem niego buntowniczo. Wydaje się, że apostoł Paweł w pierwszej części swego listu, tej, którą rozważaliśmy do tej pory, zwracał się przede wszystkim do owej pierwszej, większościowej grupy Koryntian. Natomiast druga część listu, obejmująca rozdziały 10, 11 i 12, jest skierowana wyraźnie do owej zbuntowanej mniejszości. Zmienia się więc ton listu. Apostoł, żeby pozyskać tych, którzy go odrzucają, otwiera przed nimi swoje serce, broni swojego apostolstwa, ale też szczerze, tak jak w żadnym innym liście, pisze o bardzo osobistych i głębokich przeżyciach. Paweł rozpoczyna tak: teraz ja, Paweł, odwołuję się osobiście do was w imię pokory i łagodności Chrystusa. W waszej obecności jestem nieśmiały, a z dala od was nie brak mi podobno odwagi. Z tych słów apostoła wynika, że niechętna mu mniejszość komentowała jego wizytę w Koryncie i jego listy mniej więcej w taki sposób. No tak, kiedy Paweł pisze do nas, to używa wielkich i gromkich słów, ale kiedy do nas przyjeżdża, jest cichy i pokorny. Apostoł powołuje się na łagodność i cichość Chrystusa. Paweł przybył do Koryntu jako wytwórca namiotów. Pracował, żeby się utrzymać samodzielnie. Nie był dla nikogo obciążeniem. W czasie pracy zapewne rozmawiał z innymi rzemieślnikami, a także z ludźmi kupującymi jego wytwory. Niektórzy z Koryntian mówili więc: i to ma być apostoł? Człowiek trudniący się wytwarzaniem namiotów jest zwyczajnym rzemieślnikiem, a teraz pisze takie gromkie listy. Za kogo on się uważa? Apostoł Paweł w odpowiedzi pisze, że chce naśladować Chrystusa. Jezus był łagodny i pokorny. Gdy go prowadzono na krzyż, nie otworzył ust w swojej obronie. Nie miał też jakiegoś szczególnie atrakcyjnego wyglądu zewnętrznego. Szczególnie wtedy, gdy dobrowolnie poddał się biczowaniu, pluciu, biciu, policzkowaniu i innym szykanom. Teraz apostoł Jezusa, Paweł, idzie w ślady swego mistrza. Paweł jest apostołem Jezusa. Został przez niego w ponadnaturalny sposób powołany do wypełnienia szczególnej misji. Misji niesienia Ewangelii wszystkim narodom. Paweł doświadczył ponadnaturalnej mocy Jezusa, Mesjasza i Pana. I w swojej służbie ciągle tej mocy doświadczał na nowo. Paweł ma autorytet apostoła. I tak jak jego Pan, nie dba o zewnętrzne zaszczyty, przywileje, sławę czy uznanie. Jak zobaczymy, apostoł Paweł będzie wyrzucał Koryntianom, że zmuszają go do udowadniania swojego apostolskiego autorytetu. Przeczytajmy następne słowa apostoła. Drugi wiersz 10 rozdziału 2 listu do Koryntian. Gdy jednak będę wśród was, to proszę, nie zmuszajcie mnie do tej odwagi. Mam tu na myśli rozprawienie się z tymi, którzy mnie posądzają o czysto ludzkie motywy działania. Paweł prosi Koryntian, żeby nie traktowali go jako kogoś, kto kieruje się czysto ludzkimi motywami działania. I pisze dalej: żyję wprawdzie jak wszyscy ludzie, ale nie walczę ludzką bronią. Apostoł Paweł nie chce, żeby jego dysputa z Koryntianami toczyła się tak, żeby do głosu dochodziły ludzkie ambicje. Apostołowi nie chodzi bowiem o siebie, jako osobę, jako człowieka. I nie chodzi tu o jego ambicje, czy jego popularność, jego sławę. Chodzi o niego jako prawomocnego posłańca Jezusa. Chodzi o sprawę niesienia Ewangelii wszystkim potrzebującym, a więc wszystkim narodom, każdemu człowiekowi. Dzięki służbie apostoła nie tylko Koryntianie, ale i Galacjanie, Efezjanie, Tesalończycy i wielu, wielu innych usłyszało słowa Ewangelii, słowa dające zbawienie, przynoszące życie. I to jest najistotniejsze, podkreśla apostoł. Paweł napisał w swym pierwszym liście do Koryntian: postanowiłem, że będąc wśród was, niczemu innemu nie poświęcę swojej wiedzy, jak tylko sprawie Jezusa Chrystusa i Jego śmierci na krzyżu. Apostoł zdawał sobie sprawę, że spełniając misję, którą powierzył mu Pan, staje do duchowej walki i że czymś najważniejszym jest głoszenie zwycięstwa Chrystusa na krzyżu, zwycięstwa nad wszelkim złem, a przede wszystkim nad szatanem i całym światem ciemności. Apostoł pisze więc, jak czytamy dalej w 4 wierszu 10 rozdziału jego 2 listu do Koryntian: broń nasza w tej walce nie pochodzi od ludzi, ale od Boga i ma moc burzyć potężne warownie. Burzy ona uprzedzenia i wyniosą pychę zbuntowaną przeciw poznaniu Boga i zmusza wszystkie umysły do posłuszeństwa Chrystusowi. Broń, jaką mamy używać w walce z naszym duchowym przeciwnikiem, jest bronią pochodzącą od Boga, jest więc bronią duchową. Apostoł stwierdza stanowczo, że zarówno jego postępowanie, jak i wszelka moc dana mu pochodzi od Boga. To prawda, jako człowiek podlega on wszystkim ograniczeniom ludzkim, ale Bóg jest źródłem wszelkiej mocy, którą apostoł przejawia w swoim działaniu. Bo choć żyjemy w ciele, nie walczymy cielesnymi środkami, pisał apostoł wcześniej. A więc stwierdza, chociaż jestem człowiekiem, nigdy nie kieruję się czysto ludzkimi pobudkami. Nie, żyję z Bogiem i od Niego wszystko pochodzi. Każdy chrześcijanin, żyjąc tutaj, na świecie, w ciele, powinien być kierowany Duchem Bożym. Apostoł Paweł podkreśla, że nie domaga się jakichś swoich praw, ani nic nikomu nie chce narzucać. Stara się zachowywać tak, jak zachowałby się w takiej sytuacji Chrystus. Podchodzi do całej tej trudnej sytuacji z miłością Chrystusa, która przewyższa najdoskonalszą nawet sprawiedliwość ludzką. Apostoł pisze o broni. Broń nasza w tej walce nie pochodzi od ludzi, ale od Boga i ma moc burzyć potężne warownie. Burzy ona wszelkie uprzedzenia i wyniosą pychę. Co to za broń? Broń, jaką mamy używać w walce z naszym duchowym przeciwnikiem, jest to Słowo Boże. Powinniśmy zawsze mieć w pamięci przykład Jezusa, który odpierał ataki szatana, gdy ten kusił go na pustyni. Jezus odpowiadał wtedy Bożym Słowem, cytował Pismo i zwyciężył. Boże Słowo jest duchowym mieczem, którym powinniśmy walczyć z duchowym przeciwnikiem, jakim jest szatan. Tylko w ten sposób możemy zwyciężać. Paweł mógł przyjść do Koryntu i głosić tam mądre tezy filozoficzne czy religijne, ale to nie odniosłoby żadnego skutku. Korynt był zresztą miastem, w którym krzyżowały się różne nurty filozoficzne i religijne, wywodzące się z wielkich kultur, greckiej, a także egipskiej i rzymskiej. Nie, jedynie Boże Słowo mogło tu cokolwiek zmienić. Tylko Słowo Boga mogło poruszyć ludzkie serca. I apostoł Paweł właśnie tej broni, nazwanej przez niego w liście do Efezjan mieczem ducha, tej broni użył i tylko tą bronią walczył. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał: nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest w niej bowiem moc Boża, zbawienna dla wszystkich wierzących. My także powinniśmy ufać Słowu Bożemu. W Bożym Słowie jest moc. Moc potrzebna i nam do odniesienia zwycięstwa w naszym życiu wiary. Pamiętajmy, Boże Słowo ma moc. Ma moc życiodajną. I to nie tylko w odniesieniu do naszego życia ziemskiego, ale przede wszystkim do życia w wieczności. Jeśli pozwolimy, żeby Duch Święty wprowadzał nas w Boże Słowo na co dzień i żeby ożywiał je w naszych sercach, w naszych umysłach, będziemy prowadzić zwycięskie życie wiary. Pan Jezus, modląc się o nas tuż przed swoją śmiercią, prosił: Ojcze, uświęć ich przez prawdę. Twoje słowo jest prawdą.